Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie Tylko Metropolia.
9 minut po godzinie 9. Przemek Woś, witam w programie Nie Tylko Metropolia. Dziś o programie 500+, a właściwie Rodzina 500+, bo tak się ten program oficjalnie nazywa. Nasi goście: Marek Goliński, wicewójt gminy Kolbudy, Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku i ekonomista Marcin Nowicki. Witam panów, dzisiaj 100% mężczyzn.
Dzień dobry
państwu.
Nie spełniamy parytetów, panowie, ale to moja wina, bo tak zapraszałem gości. 645 milionów złotych wypłacono na Pomorzu od początku trwania tego programu. Góra pieniędzy. Marcin Nowicki, jak widzi takie pieniądze, to co by powiedział? Jaki to może mieć wpływ na rynek?
Strasznie skomplikowany problem i pytanie trudne, dlatego że na to trzeba patrzeć z bardzo różnych i punktów widzenia i stron. Oczywiście dla rodzin, do których taka lawina pieniędzy trafia, lawina w cudzysłowie, bo oczywiście to 500 zł, to każdy, kto ma dziecko, to wie, że to jest kropla w morzu potrzeb. Natomiast z punktu widzenia takiego makroekonomicznego, bo z takiego niestety też musimy patrzeć. Wszyscy jako obywatele jesteśmy za państwo odpowiedzialni. To jest lawina pieniędzy. Co prawda efektów jeszcze na rynku nie widać, takich popytowych.
Konsumpcja
tak jak,
nie rośnie?
Tak, jak zapowiadał rząd. Ona prawdopodobnie wzrośnie, natomiast na pewno nie w takim stopniu, jak przewidują to popierający ten program. Szczególnie politycy, którzy lubią trochę się nadymać i takie populistyczne hura optymizm reprezentować. Natomiast no, z punktu widzenia każdej rodziny, która ma dziecko, może nie każdej, bo to jest właśnie ważne rozróżnienie. Z punktu widzenia rodziny, która wychowuje dziecko czy dzieci i ma problemy finansowe, to jest bardzo poważny zastrzyk pieniędzy. Dla mnie problematyczne jest to, o ile zgadzam się z tym, że takim rodzinom trzeba pomagać i polityka prorodzinna czy taka prodemograficzna jest potrzebna, natomiast to rozwiązanie jest prawdopodobnie jednym z najgorszych, jeżeli chodzi o wspieranie dzietności. Zaczynając od tego, to jest bardzo wiele wątków, ale zaczynając od tego, że ta pomoc trafia do tych, do których nie powinna trafiać, czyli do bogatych rodzin wychowujących dzieci. Demograficznie to nie będzie miało prawie żadnego efektu i nie chodzi tylko o założenia jakieś polityczne czy pewne dogmaty ekonomiczne, tylko mamy doświadczenia innych krajów. W Niemczech wypłaca się dużo więcej i wzrostu demograficznego od wielu lat nie ma. Więc ten efekt taki demograficzny przyrostu naturalnego będzie prawdopodobnie bardzo, bardzo mizerny. A więc tak naprawdę, i to de facto politycy trochę tam między wierszami się do tego przyznają, chodzi o efekt socjalny, wsparcie socjalne.
Okej, i tu zrobimy pauzę. Marek Goliński, jak to jest w Kolbudach? Rzeczywiście nie widać tego wzrostu konsumpcji, nie widać tego, żeby ludzie chcieli mieć więcej dzieci. Ja wiem, że to dopiero pół roku, ciąża trwa 9 miesięcy, trudno to jakby oszacować. No ale właśnie. Z kolei pojawia się taka informacja z Warszawy, że w pierwszym półroczu urodziło się, zdaje się, 18 tysięcy dzieci, a w całym roku poprzednim w Warszawie 20 tysięcy dzieci.
Myślę, że w skali Warszawy nie jest to żadna różnica, czy 18, czy 20.
Ale tutaj rok do pół roku. Taka
w skali kilku milionów mieszkańców metropolii warszawskiej to jest naprawdę niewiele. Natomiast porównując do gminy Kolbudy, która jest częścią metropolii, bo taki mamy tytuł to przecież naszego programu, muszę poinformować, że do końca sierpnia wypłaciliśmy prawie 5 milionów złotych świadczeń. Czy to miało wpływ na zwiększenie dzietności? Myślę, że nie. Jako samorządowiec skonstruowałbym ten program kompletnie inaczej, po to, żeby faktycznie pomóc osobom potrzebującym. Patrząc na to jako samorządowiec, ważna by była dla rodziców większa dostępność żłobków, przedszkoli, nawet za darmo. Te prawie 5 milionów parę miesięcy naprawdę pomogłoby mojemu samorządowi i każdemu innemu wybudować takie instytucje i dla najbardziej potrzebujących rodziców zorganizować opiekę dla dzieci nawet za darmo. Oczywiście ci, którzy mają zbyt niski dochód, powinni otrzymać świadczenia finansowe. Ci, którzy mają wyższe dochody, nie powinni. I myślę, że szybki powrót rodziców na rynek pracy oraz prawie że darmowa albo i darmowa dostępność żłobków i przedszkoli to byłby zastrzyk i motywacja może do zwiększenia dzietności. Dzisiaj rodzic pewnie musi jak najszybciej wrócić na rynek pracy.
Właśnie, o rynku pracy też sobie porozmawiamy. Państwa SMS-y przychodzą, 603-06-06-06. Dzień dobry, program 500+, to dobry pomysł, ale powinny nim być objęte wszystkie dzieci. W rodzinie mojego brata, mimo że ma troje dzieci, nie pobierają takiej pomocy, ponieważ dwoje starszych osiągnęło już pełnoletność, a młodsze ma 6 lat. W efekcie mój brat nadal pracuje za granicą. Program nie traktuje równo wszystkich. Pozdrawiam, Abia. Witam, 500+, rynek pracy, czy nas stać? Wydawalność, to cytat, Mamrot, plazma, auto, to wszystko pikuś, cel, kierunek, rozdawstwo pieniążków, mnogość wciąż wzrosła. Wątpię, pozdrawiam. Tomek. Czekamy na Państwa opinię w tej sprawie. 603-06-06-06. Czy Państwu się ten program podoba? Czy nas na niego stać? Czy on spełnia swoją rolę? 14 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. 17 minut po godzinie 9. W Radiu Gdańsk rozmawiamy dzisiaj o programie Rodzina 500+. Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. To jak jest z tymi pieniędzmi? No rzeczywiście trafiają nie do potrzebujących albo nie tylko do potrzebujących?
One trafiają zarówno do potrzebujących, jak i do niepotrzebujących. To jest tak, że no nie ma kryteriów dochodowych tak naprawdę na drugie i kolejne dzieci, więc trafiają również do ludzi, którzy środki finansowe na to wychowanie mają i nie potrzebują od państwa takiego wsparcia. Daliby sobie radę, dawali sobie radę do tej pory. Natomiast no, co powoduje to świadczenie, bo mówimy o tym, czy to jest dobre, czy złe. Pewnie tutaj opinie będą podzielone, natomiast mogę powiedzieć o tym, co powoduje złego. Na pewno część ludzi rezygnuje z pracy. Rezygnuje z pracy, ponieważ ma świadczenie w wysokości 1500 zł, 2000, czasami 3000, tak jak w przypadku Słupska. I ci ludzie nie przychodzą do pracy, nie mają motywacji, co powoduje, że dzisiaj nie pracując, tracą swoje umiejętności. No, po wielu latach, kiedy będą to otrzymywali, bo plan jest taki, że do 18 roku życia będą te pieniądze otrzymywali, dziecko skończy 18 lat, a oni stracą swoje umiejętności zawodowe, które dzisiaj posiadają, zostaną wykluczeni z rynku pracy i staną się w przyszłości klientami ośrodków pomocy społecznej. I z taką postawą, no niestety, mamy do czynienia w ośrodku, a myślę, że nadrzędnym celem każdego rządu, każdej polityki powinno być to, aby ludzie jednak trafiali do pracy. To, o czym tutaj wcześniej pan mówił, że należy ludzi aktywizować zawodowo. Jeżeli oni nie będą pracowali, to społeczeństwo wcześniej czy później stanie, każdy rząd stanie przed koniecznością wypłaty dużo większych świadczeń na rzecz tych właśnie mieszkańców, którzy no nie pracowali przez lata, nie wypracowali sobie emerytur, nie odłożyli żadnych pieniędzy, bo ja myślę, że jednak z programu 500+ szans na odłożenie jakichś środków na przyszłość wielkich nie ma.
No właśnie, mamy tutaj badanie TNS-u OBOP na zlecenie Związku Banków Polskich, co się dzieje z pieniędzmi. To jest oczywiście tylko badanie opinii publicznej, a nie twarde fakty. 34% Polaków wydaje całą przyznaną kwotę, 16% nie potrafi ocenić rozdysponowania dodatkowych środków. Połowa ankietowanych deklaruje, że odkłada część pieniędzy, przy czym tylko 9% deklaruje, że odkłada od 80 do 100% tego świadczenia. Na pierwszym miejscu wśród wydatków finansowanych z programu jest edukacja. Tę odpowiedź wskazało 51% ankietowanych. Na drugim miejscu znajdują się wydatki bieżące, 49%, na trzecim zdrowie 23%, tylko 5% ankietowanych wskazało, że środki przeznacza na samochód, a 8% finansuje z nich dobra trwałego użytku, na przykład lodówkę, pralkę czy telewizor. Czy to powinno być świadczenie powiązane z tym, z takim obowiązkiem pracy? Pracuje, dostaje pieniądze dodatkowe na dzieci, czy to jest złe rozwiązanie?
Znaczy, stwierdzenie, powiązanie z obowiązkiem pracy jest strasznie ogólne, więc trzeba by doprecyzować, na czym to polega. Natomiast generalnie każde świadczenie, ja tu zgadzam się z przedmówcą, powinno motywować, aktywizować do działalności czy zawodowej, czy społecznej, być takim wędką, a nie rybą, bo mamy absolutnie dowody na świecie, to nie są tylko nasze doświadczenia, chociaż przez te 25 lat też już uzbieraliśmy naszych własnych doświadczeń, które pokazują, że rozdawnictwo w formie takiej ryby, czyli daje za nic, naprawdę prowadzi na manowce.
Ale z drugiej strony pamiętajmy, że przez lata na przykład świadczenie rodzinne było żenująco niskie. To jest 48 zł, 46 zł na dziecko.
Absolutnie, absolutnie zgoda, tylko problem polega na tym, że tak jak w budżecie rodziny, albo nas na coś stać, albo nie. Jeżeli nas nie stać, to tego typu programy są większą szkodą niż to, co z pozoru wydaje nam się korzyścią tego programu. I tu jedna uwaga. Absolutnie nie tylko się zgadzam, ale podziwiam to, co dwóch przedmówców przed chwilą mówiło. Panów, którzy zajmują się na co dzień, widzą w swojej codziennej działalności, jak ten program funkcjonuje. Tylko jedna uwaga. Któryś z panów powiedział, że państwo pomaga, czy państwo prowadzi programy pomocowe. Generalnie tak należy to określać, tylko ja mam coraz większy z tym problem i coraz bardziej chyba należy zwracać uwagę, że państwo to my. To jest samopomoc. Ten program to jest samopomoc. To nie premier Beata Szydło, to nie PiS, to nie żaden rząd, ani żaden budżet pomaga polskim rodzinom. My sami sobie pomagamy, dlatego że ten program jest finansowany z tego, co my do tego budżetu będziemy musieli więcej wpłacić. Dlatego że tych pieniędzy w budżecie nie ma. Przypominam, że deficyt budżetowy jest na granicy, która spowoduje ingerencję Unii Europejskiej i w tą słynną procedurę nadmiernego deficytu. Mamy 2,9%, dopuszczalny limit też 3%. Czyli to nie jest tak, że jeżeli rząd wskazuje jakieś tam źródła finansowania typu sprzedaż częstotliwości, które jest jednorazowym wpływem do budżetu, albo wprowadza nowe podatki, czyli każdy z nas, każdy, a najbardziej ci biedni za ten program zapłacą. Jeżeli minister, ostatnie zdanie, jeżeli minister finansów, który odchodzi z rządu, wprowadza pomysł obligacji specjalnie skierowanych dla beneficjentów tego programu 500+.
A to byłoby lepsze rozwiązanie niż żywa gotówka?
To jest jedno z głupich rozwiązań, dlatego że te dzieci same potem w przyszłości za to, co teraz dostaną, będą musiały zapłacić, bo te obligacje za 5-10 lat ktoś będzie musiał spłacić. Nie Niemiec, nie Rosjanie, nie Amerykanin, tylko Polak. Czyli te dzieci, które niby mają się urodzić z tego programu, a nawet jeżeli się nie urodzą, to te dzieci, które teraz korzystają z tego programu, za 5-10 lat, kiedy będą musiały wejść na rynek pracy, znaleźć miejsce pracy, daj Boże dobrze płatne, za ten program będą musiały zapłacić. I ostatnie zdanie, zapłacić dużo więcej niż stawka rynkowa, dlatego że te obligacje są dużo bardziej mocniej oprocentowane niż rynkowe, dlatego żeby skusić tych beneficjentów.
Dobrze, SMS-y przyszły 3 przed momentem. Nie zgadzam się z opinią, że 500+ powinni dostawać tylko najbiedniejsi, bo w niektórych przypadkach będziemy rozmnażać patologię. Uważam, że osoby, które mają pieniądze i na jedzenie nie brakuje, mogą dzięki temu zapewnić dzieciom dodatkowe zajęcia rozwojowe i wyjazdy wakacyjne, na które może nie byłoby ich stać. Za granicę dla 5 osób to około 10-12 tysięcy. Pozdrawiam, Ola. Witam, trzeba to uczciwie powiedzieć, że 500+ jest pierwszym takim programem w Polsce. Na jego rezultaty musimy poczekać. Co dzisiaj już się dokonuje? Ci, co dzisiaj już dokonują oceny jego rezultatów, to jak opowiadanie, ile będzie kosztował dolar za 15 lat. Pozdrawiam. Do dyskusji o rodzinie źle pan dobrał dyskutantów. To moja wina już. Panowie martwią się o szmal, a nie o cel. Tomek. Dobrze.
Ale jedna uwaga. Martwimy się o cel, dlatego że pierwsze zdanie, jakie powiedzieliśmy w tym programie, było takie, że ten efekt demograficzny, który ma być politycznym celem tego programu, nie zostanie spełniony. I to jest wiadomo, bo są doświadczenia międzynarodowe. Nie ma ani jednego przykładu na świecie, gdzie tego typu polityka zwiększyła dzietność. Ani jednego. W związku z tym nie mówimy o cenie dolara za 10 lat, tylko mówimy o doświadczeniach z przeszłości.
Dobrze, panowie, ale jest coś, co się dobrego dzieje z tym programem, bo na razie słyszę, że nas nie stać i że nie będziemy mieli pieniędzy w przyszłości, a ci, którzy się urodzą, mimo wszystko spłacą to, co dzisiaj wydamy. Klaudiusz Dyjas.
Tak, są takie elementy, które są pozytywne, bo trzeba powiedzieć o tym, że z moich doświadczeń, z tego, co słyszę od klientów pomocy społecznej, przynajmniej w Słupsku, część rodzin, która otrzymuje to świadczenie na swoje dzieci, mówi o tym, że po raz pierwszy mogła wysłać dziecko na kolonie. I to jest na pewno dla dziecka samego bardzo pozytywne. Dla rodziny, której wcześniej nie było stać na wysłanie dziecka na kolonie, pozytywny aspekt. Kolejnym takim pozytywem jest to, że część klientów pomocy rezygnuje z pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej.
Czyli nie przychodzi już do was,
Nie przychodzą do nas, ale są tutaj dwa powody. Jedna grupa klientów mówi o tym, że rezygnuje z tego świadczenia z pomocy społecznej. społecznej, tego zasiłku celowego, okresowego, ponieważ wystarcza im pieniędzy, ponieważ dostali świadczenie w ramach programu 500+. Ale jest druga grupa, która mówi o tym, że nie przychodzi do pracownika socjalnego, bo pracownik socjalny stawia wymogi, sprawdza, przychodzi do domu, zagląda w kąt, sprawdza, jak się dzieckiem opiekują ci rodzice, czy czegoś złego nie robią, czy tam nie ma patologii.
Czyli mieszkańcy takiej czyli kontroli nie chcą,
czyli
krótko mówiąc, tak?
Klienci tej kontroli nie chcą i dzięki temu, że dostają pieniążki w ramach programu 500+, mogą już tych środków w ramach ustawy o pomocy społecznej nie brać, co prawda nie unikną w ten sposób kontroli, jeżeli coś negatywnego w tym domu będzie się działo, ale dzisiaj mają takie złudne poczucie. Ja powiem tylko jeszcze o jednej rzeczy. Jak ja widzę poprawę tego programu, jeżeli rząd słucha ktoś nas, to może gdzieś ktoś to weźmie pod uwagę. Bo jeżeli mamy aktywizować mieszkańców naszego kraju do pracy, to fajnie by było, żeby te pieniądze były dystrybuowane dla ludzi, którzy mają zatrudnienie. Bo tutaj pan redaktor powiedział o tym, że świadczenie rodzinne było niskie. To dajmy
no
to,
bo było.
Oczywiście. To dajmy te pieniądze ludziom, którzy są zatrudnieni legalnie, na różnych formach zatrudnienia, ale legalnie.
Powstaje pytanie, czy kobieta z czwórką dzieci może jeszcze pracować, czy jest w stanie w ogóle pracować, zająć się pracą, jednocześnie wychowaniem dzieci na przykład, czy nawet trójką dzieci, czy dwójką dzieci.
To dajmy te pieniądze mężowi tej kobiety, tak? Ojcu dzieci. Dajmy te pieniądze w jakiś taki sposób, żeby aktywizować, żeby te pieniądze trafiały do ludzi, którzy mają zatrudnienie jako dodatek. Pensje w naszym kraju niestety są bardzo niskie. Przynajmniej na terenie miasta Słupska te pensje nie są jakoś wygórowane. I dla każdej osoby, która podjęłaby legalną pracę, taki dodatek w postaci 500 tysiąca w zależności od ilości dzieci, byłby naprawdę motywacją do zatrudnienia. Dzisiaj my demotywujemy ludzi do tego, żeby się zatrudniali, żeby pracowali, bo dostają te pieniądze. Jeżeli byśmy zatrudniali tych ludzi na legalne umowy, z czego byłyby podatki ściągane, wszystkie składki, myślę, że byłby to dużo lepszy efekt, a rząd miałby z tego pożytki w postaci właśnie składek, podatków.
Marek Goliński? Krótko przed przerwą?
Krótko przed przerwą. No, tak jak powiedział profesor Belka niedawno, nie możemy mówić, że program jest zły. Program jest dobry, bo nigdy takiego programu po prostu nie było. Te 500 zł to jest duży zastrzyk dla rodzin.
Marcin Nowicki się skrzywił tak, że dobrze, że pan tego nie widział.
Natomiast ja wcześniej powiedziałem, nie można rozdawać tak jak wszystkim.
Czyli
tym,
co,
którym się
zbyt
nie należy.
Ogólny jest ten program?
Program nie jest dopracowany. Myślę, że tak jak mamy fundusze unijne, gdzie należy osiągnąć pewne wskaźniki, tutaj nie pomyślano o wskaźnikach i te wskaźniki nie zostaną pewnie rozliczone w przyszłości. Natomiast uważam, że program nie jest do końca zły, natomiast szkoda, że jest zapożyczone pieniądze.
9:29, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Czekamy na Państwa SMS-y. 603-06-06-06. Jak Państwo oceniają program Rodzina 500+. Za 27 minut godzina 10, a nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o programie Rodzina 500+. Posypały się od Państwa SMS, także panowie pozwolicie, że najpierw kilka cytatów. Oburza mnie dogmat żłobka i przedszkola jako panaceum na sytuację rodzin. Po pierwsze, żłobki to krzywdzenie dzieci, zgodnie ze współczesną wiedzą o psychorozwoju człowieka.
Nieprawda.
Program 500+ pozwala nam posłać dziecko do dobrej szkoły prywatnej. Można więc powiedzieć, że państwo przeze mnie dotuje dobrą szkołę. Właśnie oczekuję czwartego dziecka. Skandal, że w studiu sami przeciwnicy programu. Panowie, a może by tak podpatrywać mądrzejszych, na przykład Szwajcarię, zamiast dawać za darmo, obniżyć z każdym dzieckiem odprowadzane podatki. Od lat mój czynsz rósł o kilka złotych rocznie, w tym roku wzrósł o 30 zł. Czy to nie efekt 500+, ktoś pyta. Bardziej pomoże zwiększenie dzietności dofinansowaniem in vitro niż pomoc socjalna 500+. Jest dużo małżeństw w Polsce, które nie mogą mieć dzieci, a jeśli stać się na in vitro, poprzestają na jednym. Ludzie, te pieniądze to w biedniejszych rodzinach lepsze jedzenie dla dzieci, sprawdzone według kilku rodzin, napisała Maria. Proszę zauważyć, że negatywne opinie na temat programu pochodzą w większości od osób, które dzieci nie mają, nie planują lub są zamożne. Swojego rodzaju zawiść wyczuwalna w wypowiedziach. Panowie mają dzieci?
Mamy.
2, 4...
No ja nie.
No to czwórkę razem mam.
Dlaczego do radia zapraszacie ludzi, którzy nic nowego nie mają do powiedzenia, tylko narzekają i zapytajcie się rodziców, którzy mają więcej dzieci i przestali pracować. Może matka ma teraz więcej czasu dla nich, nie tracą swoje kompetencje. Bzdura. Zajmijcie się w końcu wydawaniem pieniędzy przez urzędników, też naszych pieniędzy, napisała z kolei Grażyna. Są wciąż nowe pomysły, jak ten program usprawnić. W panów opinii to będzie się zmieniało jednak? Czy ten program będzie kontynuowany w takim sztywnym zakresie, jak jest teraz, Marek Goliński?
Nie mamy żadnych informacji, co się będzie działo z programem rządowym.
Ale to pan tak czuje.
Rząd powinien słuchać pomysłów ludzi wyciągających wnioski. Ja myślę, że cały czas twierdzę, jako samorządowiec, każdy zastrzyk gotówki dla rodzin z dziećmi jest potrzebny.
Dobrze, ale pan mówił, że tak, że wolałby te pieniądze do siebie, do gminy dostać, do budżetu, jak rozumiem, na żłobek i przedszkole.
Pomóc rodzicom.
A z kolei rodzice piszą tak, a ja wolę, żebym to ja miał te pieniądze w kieszeni, niż urzędnik decydował, co z nimi zrobić.
Okej.
Ma reguły.
Ja powiem tak, że ja jestem wielkim zwolennikiem tego programu i tutaj te zarzuty, że jestem przeciwny, to zupełnie ktoś nie zna moich poglądów. Ja jestem zwolennikiem tego programu, tylko obawiam się tego, że ten program spowoduje takie spustoszenie na rynku pracy, takie wyrwy, których nie da się zasypać potem wielkimi pieniędzmi nawet, bo tych pieniędzy nie będzie. Dzisiaj mówili się o tym, to słychać przecież w głosach rządu, nie wiemy co było, czym była spowodowana dymisja ministra finansów, ale słychać to gdzieś tam z ław rządowych, że jest problem z finansowaniem, jest problem ze znalezieniem pieniędzy, chociaż oczywiście pieniądze na sztandarowy program się znajdą. I dobrze, niech one się znajdują, tylko trzeba je wydawać, bo to są nasze pieniądze, trzeba je wydawać z głową. Dzisiaj mówimy o tym, że znajdują się pieniądze na 500+, ale już zapominamy o tym i te biedne rodziny, ci zwolennicy programu, którzy tutaj do nas SMS-ują do studia, zapominają o tym, że od stycznia podrożeje woda, podrożeje prąd, wzrosną inne podatki.
A jak podrożało do tej pory nie rosły te ceny?
Ale nie
tak. Ja nie pamiętam roku, w którym nie podrożała energia.
Zobaczy pan redaktor, co będzie po nowym roku w związku właśnie z tą dziurą budżetową. Dlatego, że pamiętajmy, nie zadziałał podatek bankowy, który miał to finansować. Nie tylko ze względu na to, że komisja go zablokowała europejska. Mówię o podatku handlowym. Bankowy nie zadziałał, dlatego, że to jest chyba tam z tego, co szacunki pokazują, połowa tego wpływu, co rząd planował.
Ale bankowy też będzie przerzucony na...
Ale z kolei też czytałem, że deficyt w tym roku jest dużo niższy niż planowany. W pierwszym półroczu przynajmniej był.
Poczekajmy do końca roku, dlatego że za każdym razem te przepływy planowane w budżecie co roku były niezgodne z planami, dlatego że gospodarka różnie reaguje. Ale to nie jest problem, drodzy państwo. I problemem też, ja myślę, że ten dylemat postawiony tak bardzo ogólnie, czy program jest dobry, czy zły, oczywiście warto na ten temat dyskutować o skutkach demograficznych, bo pamiętajmy, to był główny cel tego programu. Moim zdaniem źle postawiony, bo głównym celem tego programu jest pomoc socjalna i z nią ja się zgadzam, natomiast nie zgadzam się z rozdawaniem tym, którzy tej pomocy nie potrzebują i z rozdawaniem szeroką ręką, czyli bezwarunkowym.
Czyli próg dochodowy powinien być?
Próg dochodowy stopniowo ustawiony, bo to nie należy siekierką ustawiać. Mamy nowoczesność polega na tym, że przy dzisiejszej technologii przepływie informacji możliwe jest takie stopniowe ustawianie tych progów, po to, żeby nie robić takiej granicy, prawda, że jak przekroczę o złotówkę, to już mi się nie należy, bo wtedy powodujemy kolejne patologie. Udawanie, że się nie zarabia, wychodzenie z rynku pracy, no cała lawina konsekwencji.
Nawet słyszałem o tym, że ktoś poprosił, żeby obniżyć mu pensję.
Tak się dzieje. Ale to jest konsekwencja tego, że siekierką ustawiliśmy te progi.
Zawsze jest w przepisach siekierką ustawione.
Pamiętajcie państwo o becikowym, o słynnym programie becikowe. Ten program na początku również był skierowany do wszystkich. Wszyscy, którym rodziło się dziecko, dostawali becikowe. Dzisiaj ten program już jest ograniczony, są wprowadzone kryteria dochodowe i na przykład posłowie już nie dostają pieniędzy na to, żeby z programu becikowego.
Ja mam wrażenie, że czasami posłowie w ogóle za dużo dostają pieniędzy, zwłaszcza na prowadzenie biur, chociaż ciągle narzekają, że mają za mało. Panowie, SMS-y, masa SMS-ów przychodzi. Jak kobieta dostanie 500 zł, to majątek, aby nie pracować, to absurd. Pracę znaleźć to też cud, dobrą bez znajomości i zupełnie niemożliwe. Panowie, jak ją znaleźć, pomóżcie, córka po studiach. A ja mam jedno dziecko, nie nadaje się do programu 500+, bo zarabiam trochę ponad próg. Z jakiej racji mam dokładać do cwaniaków, którym się nie chce pracować? Też tak chcę. 500+ to kupienie głosów, a nie pomoc. Mam dwójkę dzieci, 6 i 9 lat. Jestem po rozwodzie, pracuję na pełnym etacie. Nawet przez myśl mi nie przeszło rzucić pracę. Głupoty w tym studiu mówią zaproszeni goście. Nie będę cytował dalej, bo jest też coś o samcach. A kasę z 500+ na razie sobie odkładam na przyszłość. Nie wierzę, że kobiety będą się masowo zwalniać z pracy. Napisała Abia. Nie mam już takich dzieci, ale boli mnie, bo jak miałam chorego ojca, który potrzebował opieki całodobowej, skarbowej to nic się nam nie należało. Jak żyć w takim państwie? Chciałem panu też zapytać o rynek pracy, bo pojawiły się takie informacje, zwłaszcza na przykład jeżeli chodzi o pracowników sezonowych, że z tym był kłopot, zwłaszcza na terenach wiejskich, tak? Że też niektórzy się rzeczywiście zwalniają z pracy, bo nisko mają niskie pensje. Ale to też jest druga strona tego medalu. Czy rzeczywiście muszą mieć aż tak niskie pensje, żeby to ich skłaniało do zwalniania się z pracy za 1000 czy 1500 zł
za siłkę? Znaczy, do mnie argument, żeby była jasność, bo tu słuchacze trochę wkładają nam rzeczy, które tu nie
padły. Może takie wrażenie odnoszą.
No i dlatego warto rozmawiać i sobie wyjaśniać. Do mnie argument o tym, że 500 plus będzie w dużej skali wypychał ludzi z rynku pracy, nie trafia. Żeby było jasne. Nie zgadzam się z tym argumentem. Pewnie pojedyncze przykłady panowie pracujący na co dzień z tymi ludźmi są w stanie wskazać. Co do pracy sezonowej, być może też były takie efekty. Natomiast rozmawiajmy o pewnych generaliach, dlatego że one nie mogą nam zniknąć z pola widzenia. Jeżeli te pieniądze, które przypominam, na ten program są pożyczane i są pożyczane na zasadzie chwilówek, zwracam na to uwagę. To nie jest dlatego, że żeby przy 50 miliardach deficytu, jaki w Polsce mamy co roku i on wzrasta, co prawda nie przekracza nadal tych 3% PKB, ale to są olbrzymie pieniądze, pożyczanie każdych dodatkowych środków, a to jest 20 miliardów, ponad 20 miliardów rocznie 21, od przyszłego dokładnie. Roku będzie, powoduje, że musimy jako podatnicy więcej na to płacić. Dlatego, że nikt nie chce nam już pożyczać za te niskie stawki, jakie do tej pory rekordowo niskie, jakie do tej pory mogliśmy sobie na rynku finansowym zaobligacje.
Dobrze, panie Marcinie, żądać. A pan sobie wyobraża teraz, że ktokolwiek zrezygnowałby z polityków z tego programu, teraz to przyjdzie i powie, kończymy, koniec, nie stać nas.
To jest inna dyskusja. To jest dyskusja o tym, w którą stronę idzie demokracja. Popatrzmy na to, co dzieje się w Stanach, Donald Trump, populiści w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Polityka idzie w bardzo złą stronę.
Zaczynają wygrywać populiści.
Tak, pytanie, czy
ale
my
może
jako
zaczynają
obywatele...
wygrywać, bo ci, którzy nie są podobno populistami, nie realizują swojego programu.
Nie, popełniają błędy. Po prostu politycy popełniają błędy i dlatego dają miejsce populistom. No niestety, w Polsce mamy świetny tego przykład. Natomiast jako obywatele, bo nikt za nas tej lekcji nie odrobi, patrzmy na konsekwencje. To nie jest już teoria ekonomii, to nie jest już gadanie ekonomistów, jak pewnie słuchacze mogą sobie to wyobrażać. Mamy dowody, mamy Grecję, mamy Włochy, mamy Hiszpanię, mamy Portugalię, mamy Irlandię, mamy Islandię, mamy mnóstwo krajów, które zbankrutowały wskutek tego typu populistycznej
Ale Włosi
polityce.
Właśnie zaczęli wypłacać po 100 euro, zdaje się, dla młodych ludzi, żeby czytali
I
książki.
I krzyżyk na głowę, i krzyżyk na drogę. Jak Włochy zbankrutują, my wszyscy jako świat za to zapłacimy olbrzymie koszty. Tak jakby, zobaczmy, co się działo w 98 roku, czy w 2008-2009. Ja naprawdę apeluję, to nie chodzi o krytykę w czambuł tego programu, konieczności pomocy osobom wychowującym dzieci, które ponoszą olbrzymie koszty. Te dzieci jako nam, społeczeństwu, są bardzo potrzebne. Chodzi mi o to, żeby spojrzeć na długotrwałe konsekwencje, na sposób finansowania tego programu, bo to żaden rząd, to żaden budżet za to płaci. To my i te dzieci za to płacą.
Dobrze,
olbrzymie
Marcinie,
pieniądze.
A dlaczego w Polsce stopień dzietności to jest średnio 1, niecały 1,3, a w polskich rodzinach w Wielkiej Brytanii 2,7?
Między innymi, oczywiście najprostsze... No. Pan redaktor z uśmiechem, bo sugeruje, że to jest kwestia pomocy społecznej.
Nie, sugeruje, że to jest kwestia stabilności pewnej socjalnej.
To jest kwestia, ale skąd się bierze stabilność socjalna? Z jednej strony to jest pomoc państwa, ale dużo ważniejszy jest rynek pracy. To, o co pan redaktor przed chwilą pytał. Tak, to, że mam pewność, że jak stracę pracę, to za chwilę ją znajdę. I to jest praca dobrze płatna. Czyli mam pewność, że jak mi się noga powinie w jednym miejscu, natychmiast, czy za tydzień, czy za dwa, czy za miesiąc, znajdę drugą pracę i będę mógł to dziecko utrzymywać. To jest najważniejsze dla rodzin. Na marginesie powiem, ja kiedyś w tym studiu już o tym mówiłem, przykłady na świecie pokazują, i to będzie zaskoczenie dla wielu z państwa, przykłady na świecie pokazują, że najlepsze efekty demograficzne przynosi, uwaga, polityka senioralna. Czyli pomagamy starszym osobom, tym, które już wychodzą z rynku pracy, przejąć na przykład odpowiedzialność za pomoc w wychowaniu dzieci. Mówię o babciach i dziadkach. I państwo im za to płaci. Czyli dopłaca do emerytur, do rent, do tych niskich, bo zawsze te świadczenia są niższe niż to, co na rynku pracy. I okazuje się, że to przynosi genialne efekty.
Ja znam to na swoim przykładzie, bo gdyby nie babcia i dziadek, to byłoby
słabo. Ale dzisiaj wielu naszych seniorów, zamiast pomagać swoim dzieciom w wychowywaniu wnuków, to muszą dorabiać, muszą iść do pracy i tego czasu na pomoc wnukom nie mają.
No dobrze, ale co za różnica, czy pożyczymy pieniądze dla matek i ojców, czy dla babci i dziadków?
Panie redaktorze, po co mamy w ogóle pożyczać? Syndrom pożyczek pamiętamy z czasów Gierka. Ludzie byli w tamtym systemie mniej więcej zadowoleni właśnie za czasów pierwszego sekretarza. Ale ta bańka w końcu pękła.
No ale Gierkówką do dzisiaj jeździmy tam, zdaje się.
No, autostrady też zostały u nas już wybudowane. Natomiast co dla zasady. Polska choć bardzo dobrze się rozwijała w ostatnich latach, Polacy cały czas jednak za mało zarabiają. Mamy zbyt niskie uposażenia i dlatego tyle SMS-ów, bo każde 500 zł na konto w każdej rodzinie to jest naprawdę duży zastrzyk. Co nie oznacza, że wszyscy te pieniądze rzeczywiście powinni otrzymać.
I my z tym argumentem w żaden sposób nie wygramy. Ja mam tego pełną świadomość. To jest walka z wiatrakami, ale edukacja, przekonywanie. Wie pan, no, nikt tego obowiązku z nas nie zdejmie. Pokazywania, co będzie za 5-10 lat i naprawdę dużo lepsze efekty i dla budżetu każdej rodziny, i dla dzietności w Polsce miałoby poprawianie sytuacji na rynku pracy, zwiększanie zatrudnienia, które jest absolutnie, to jest jeden z najniższych poziomów w Europie, wskaźnik zatrudnienia w Polsce.
Ale mimo, z drugiej strony mamy, właśnie, mamy tę sytuację rynku właściwie pracownika, nie pracodawcy.
No tak, ale to jest nadal bardzo niski wskaźnik zatrudnienia, czyli bardzo duża część polskiego społeczeństwa nie funkcjonuje w ogóle na rynku pracy.
No skoro 40-letni żołnierz czy policjant może iść na emeryturę, no tak to wygląda.
Chociaż oni
mamy dużą grupę rencistów.
Jako emeryci. Natomiast to jest jedna kwestia. Polepszanie jakości pracy, elastyczności dobrze rozumianej na rynku pracy, czyli to, że jak ja tracę pracę, to za miesiąc, dwa mam pewność de facto, że ją znajduję. Tym państwo powinno się zająć czy pomóc w tych kwestiach. Kwestia absolutnie ważna, czyli pomocy w wychowywaniu dziecka w sensie przedszkoli, żłobków, całej tej sfery zabezpieczenia, że jak urodzę dziecko, to mam pewność, że sobie z tym poradzę.
No to co powiedziałem, ale z SMS-ów wynika, że nie wszystkim to jest potrzebne.
No, wszyscy
moim
są
zdaniem
za...
to są jednostkowe, no, mam
tego,
nadzieję.
Bez tego zabezpieczenia rynek
Panowie,
pracy
SMS-y,
nie będzie.
Bo przychodzi ich masa. Wszyscy są za 500+, ale co z tego będzie w przyszłości? Moje dzieci już są dorosłe, ale kiedy były małe, nikt nie dawał mi pieniążków na życie, a bywało różnie. Syn chorował, leki były drogie i nikt nie pytał, czy mam za co kupić. Zapłacimy za ten projekt wszyscy, długo to nie potrwa, napisała Joanna. Państwo, którzy tak się cieszą z programu 500+, chyba nie znają pojęcia długu publicznego i nie są świadomi tego, że jest to obciążenie własnie naszych dzieci na przyszłość. Ale najważniejsze jest to, że w tym momencie 500 zł jest w kieszeni. Proszę, myślmy przyszłościowo. I SMS od Abi. Babcia w wieku 50 lat to musi jeszcze pracować. Jak ma się zająć wnukami, jak ma słabą emeryturę? Panowie...
Właśnie chodzi o to, żeby państwo płaciło tej pani, mówiąc w dużym uproszczeniu, żeby mogła poświęcić swój czas na zajęcie się wnukami. W naszych uwarunkowaniach takich mentalno-kulturowych to jest najlepsza droga, dlatego że my...
Ale ja pamiętam taki program przedszkoli domowych. Mhm. Kilka lat temu był ogłoszony i zainteresowanie było naprawdę minimalne, żeby to
zrobić.
A on
nie był skierowany do rodzin. To były obce osoby.
Ale babcie
osoby.
Też mogły go otwierać. Nie było żadnych przeszkód formalnych de facto.
On
ale...
nie był dobrze skonstruowany, dlatego że to nie chodzi o to, żeby prawda, jakieś minimalne
tam
pieniądze...
Tam było zbyt dużo trudności formalnych, żeby babcie tym się zajmowały.
Z jednej strony zbyt niskie pieniądze i tak dalej. Jeżeli stać nas na program 500+, mówię to z uśmiechem, bo nas nie stać jako... No ale zakładam, że skoro on działa, to większość ludzi uzna, że nas stać, nie patrząc na te długotrwałe konsekwencje. To znaczy, że również, czy lepiej nas by było stać na tego typu programy senioralne. Załatwiamy wtedy dwie kwestie za jednym razem. Mamy rzeczywiście większą dzietność, jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, i aktywizujemy osoby starsze, które trafiają bardzo często na margines życia społecznego przez to, że mają bardzo niskie uposażenia emerytalne czy rentowe.
No i rodzice mają dodatkowy argument, weźmiesz moje maluchy na weekend?
Mamy dodatkowy argument i to jest najbezpieczniejsza formuła, bo w naszych uwarunkowaniach kulturowych ten model, że babcie zajmują się wychowaniem dzieci, to jest historyczne. To my to kochamy, uwielbiamy i teraz chodziłoby o to tylko, żeby to wesprzeć.
Czemu mają dostawać pieniądze, niech dostają możliwość pracy, niech zarabiają na dzieci, inni nic za darmo nie dostają, czemu wszyscy mają płacić, by komuś było lepiej? Jeszcze kolejny SMS. Dlaczego w Polsce jest brak stabilizacji? Pogoń za pieniądzem, licząc prezesów i polityków, za Odrą i kanałem ten pieniądz dogonili przeciętni Polacy. To jest z kolei argument tych niskich pensji. Panowie, 50 lat to jeszcze parę lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Litości.
A kto mówi o 50? Bo skąd
my mówimy o emerytach.
O emerytach.
O babciach, dziadkach,
emerytach. Ale też pojawił się wątek emerytów mundurowych. Tak. Słyszę, że raczej wszyscy narzekają na 500+, przynajmniej w reakcji, ale jak PO ukradło składki na OFE, to nikt raczej nie gadał. Pozdrawiam. Jarek, ja gdzieś nawet słyszałem, że druga część OFE to też tak w roku 2018 nam się zeruje. Ale to tylko takie dywagacje. Panowie, jak to się będzie rozwijać waszym zdaniem? Będziemy trwać w tym programie? Będzie coś modyfikowane?
Aż powiedział pan redaktor, na początku nie minęło jeszcze 9 miesięcy.
No, aż się budżet zawali. To niestety ja tu jestem pesymistą, dlatego że gdyby to był tylko program 500+, to być może jakoś to by się dało poszywać, ale cała lawina tego rozdawnictwa w różnej formie, a z drugiej strony naciąganie, żyłowanie podatków, które już widać efekty przytłumienia wzrostu gospodarczego, miało być 3,8, będzie 3, w przyszłym roku będzie jeszcze niżej, międzynarodowe instytucje...
Projekt budżetu zakłada 3,6.
No, a wszystkie międzynarodowe instytucje, czy większość, które już publikują, podają poniżej 3, czyli zabijamy wzrost gospodarczy, czyli najważniejszą rzecz dla Polaków.
Ale może ruszy konsumpcja, panie Marcinie, może ruszy konsumpcja.
Nie ma, to jest to złudna, ona nawet nie działała, zasada, ja nie chcę tutaj teorii ekonomii, prawda,
najprościej jak można.
Najprościej jak można. Kiedyś zakładano, że jak państwo wydaje, to efekt we wzroście gospodarczym jest ponad jeden. Czyli jak wydajemy złotówkę, to efekt we wzroście mamy powiedzmy 1,5. To nie działało kiedyś, nawet w tej zamkniętej gospodarce. Tym bardziej to nie zadziała w gospodarce globalnej, gdzie mamy swobodę przepływu pieniędzy. W związku z tym wydane w Polsce pieniądze przez rząd w dużej mierze wypłyną za granicę. Do tych sieci handlowych zagranicznych, które nie płacą w Polsce podatku i nie ma na razie pomysłu, wracam do kłopotów z podatkiem handlowym, jak zrobić, żeby one płaciły w Polsce podatki. Czyli w dużej mierze te pieniądze wskutek otwarcia globalnego wypłyną jeszcze za granicę.
A może podatek obrotowy po prostu?
Kto inny? Być może. O tym warto rozmawiać. Kto inny na tym, krótko mówiąc, zarobi? Czyli my zadłużamy się w sposób już absolutnie niekontrolowany. Im więcej się zadłużamy, tym więcej nas to kosztuje, bo to jest tak jak z chwilówkami. Jak nie stać nas na klasyczny kredyt bankowy, musimy płacić w Lombardzie czy w
Ale jest jeszcze jeden argument, panie Marcinie, który jakby też przemawia za tym, że ten program ma też dobre aspekty. Na przykład właśnie te firmy chwilówkowe zaczęły narzekać, bo spadła im liczba klientów i to znacznie.
Drodzy państwo, nikt nie neguje, że te efekty takie indywidualne są bardzo korzystne. Ja tego absolutnie nie
neguję. Chcę powiedzieć, że widzimy drzewa, nie widzimy lasu?
Dokładnie tak. Natomiast to, że te rodziny biedne najbardziej dostaną, przepraszam za to ostre powiedzenie, po łbie za parę lat, za to, że teraz mogą dostawać te 500 zł, ja nie mam co do tego wątpliwości, bo już widać tego efekty i nie ma po prostu, nie ma innej możliwości.
To spójrzmy, co się stało z ceną paliwa w ciągu ostatniego roku, co się stało z cenami w sklepach. Rodzic, który dostaje 500 zł, de facto musi wydać 700 albo i 1000 i tego nie widać na razie, ale rzeczywiście musimy wydać więcej niż dostaniemy.
Dobrze, a wychodzenie z biedy to rzeczywiście ma już miejsce, czy to jeszcze za wcześnie, żeby to w ogóle oceniać, Klaudiusz?
Pytanie, tak. Co to jest bieda? No, trzeba by zdefiniować.
Dochód, który nie pozwala na normalne funkcjonowanie, tak? Jeżeli czytam, że to jest jakieś 16 zł dziennie na przeżycie, to jest taka jakaś granica, no to gdzieś o takich pieniądzach rozmawiamy.
No to ja powiem tak, że pomoc społeczna w ramach ustawy o pomocy społecznej przeciwko takiej biedzie jest w stanie sobie poradzić. I te pieniądze, które do tej pory były w systemie, na tyle były skuteczne i wystarczające, że przeciwko takiej biedzie byliśmy w stanie.
Ale argument jest taki o tak zwanym umownym, oczywiście, godnym życiu.
Dzisiaj tak naprawdę te osoby, które mają tą sytuację tej biedy, którą tutaj zdefiniowaliśmy, to one nie mają dzieci. Bo to są na przykład osoby bezdomne, osoby samotne. One nie mają dzieci, więc program 500+ ich nie tak dotyka i nie załatwia sprawy. Także tutaj, tam gdzie są dzieci, tam są pieniądze. Są świadczenia rodzinne, jest program 500+, jest pomoc społeczna, jest program rządowy dożywianie. Więc tak naprawdę ten program 500+ nie rozwiązuje problemu biedy w żaden sposób.
Jedno tylko zdanie jeszcze. Ja apeluję, żeby za każdym razem patrzeć na przyczyny tego problemu. Czyli dlaczego dana osoba, dana rodzina, nawet jeżeli to jest rodzina z dziećmi czy wielodzietna, dlaczego znalazła się w sytuacji biedy czy ubóstwa? Zadajmy pytanie o przyczyny, żeby dobrać do tego odpowiednie narzędzia leczenia tych przyczyn. Jeżeli to jest problem alkoholowy, to program 500+ tego nie rozwiąże. Jeżeli to jest program braku pracy, to program 500+ tego nie rozwiąże. Jeżeli to jest problem za niskich kwalifikacji czy niedopasowanych do rynku pracy, program 500+ tego nie rozwiąże. Jeżeli to jest problem innego typu, kwestia alimentów niepłaconych, narastającego zadłużenia, umiejętności radzenia sobie z finansami rodziny. Program 500+ tego nie rozwiąże.
On rozwiąże to na chwilę, ale potem wróci, ten problem wróci ze zdwojoną siłą.
Nawet na chwilę nie rozwiąże. Panowie, jeszcze będzie chwila na komentarz, bo lawina SMS-ów jest. Bajdurzycie, panowie. Są wnuki i wnuczęta w oddali od mieszkających babć i dziadków. To też jakiś argument. Jak będziemy zarabiać jak za granicą, to nie będzie potrzebne 500+. Prawda jest takie, że 500 płaci podatnik Polski, a wywozi Biedronka, napisał Tomek. Ja tam nie narzekam na 500+. Odkładam chłopakom na studia. Trochę żal, że w tych domach, gdzie by się przydało, nie dostają. Pozdrawiam, stała słuchaczka. Żadna instytucja nie prognozuje wzrostu PKB Polski poniżej 3%. A do pana, panie Marcinie?
To mogę podać całą listę.
Polska nie miała problemu ze sprzedażą obligacji, a ich rentowność spadła rok do roku. Skoro ludzie rezygnują z pracy ze względu na program 500+, to widać tylko, ile zarabiamy. I tak króciutko jeszcze podsumowanie. Jakby panowie mieli wystawić taką ocenę szkolną temu programowi ogólnie, ze wszystkich, pod wszystkimi względami, to jest tak od jedynki do piątki, to jest 3+, 4-, 2+, jak to wygląda? Haliusz Dyjas.
4-.
Marek Goliński?
Ja myślę, że jak zapożyczone pieniądze, to 3+.
A Marcin Nowicki?
Przepraszam.
Nie będzie oceny.
Nie wystawię tej oceny, dlatego że to jest zbytnie uproszczenie.
No, miało być prosto. No, ja wiem, że
ale nie idźmy w taki prosty populizm, bo to naprawdę coraz bardziej mąci nam w głowach i powoduje, że nie jesteśmy w stanie poważnie o takich sprawach dyskutować. Ja
powiem, słuchacze dalej nie są zgodni ze sobą, prawda? Widać, że jedni myślą o tym, bo po prostu nie mają z czego żyć.
Panowie, że za pół roku z rozkoszą zaproszę was raz jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym programie. Będziemy mieli więcej danych.
Trzeba się zgodzić tutaj z osobą, która smsowała. Jak będziemy więcej zarabiać, to wtedy możemy mówić rozsądnie o tym programie, bo dzisiaj naprawdę nie wygramy z tą falą osób, która mówi 500+ w moim domu.
Ale musimy
potrzebne
kończyć, bo póki za chwilę Ewa Palicka, która jest polityczny za szybą, udusi mnie tutaj na żywca i będziecie świadkami zbrodni. Marek Goliński, wicewójt gminy Kolbudy, Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku i ekonomista Marcin Nowicki byli gośćmi programu Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Kłania się
wszystkich
i do usłyszenia.
Pozdrawiam, do usłyszenia.